George R. R. Martin. Starcie królów. Tłumaczył Michał Jakuszewski. Dla Johna i Gail, którzy dzielili się ze mną mięsem i miodem. Prolog. Ogon komety przecinał blask jutrzenki, niczym czerwona szrama krwawiąca ponad turniami smoczej skały, rana zadana różowo-purpurowemu niebu. Maester stał na wystawionym na podmuchy wiatru balkonie, z dala od swych komnat. Tu właśnie przybywały po długim locie kruki. Ptaki splamiły swymi odchodami wznoszące się po obu jego stronach kamienne chimery wysokości 12 stóp, przedstawiające piekielnego ogara i wiwernę. Dwie z otaczającego starożytną fortecę tysiąca. Gdy przybył na smoczą skałę, niepokoił go widok groteskowych, kamiennych posągów. Z biegiem lat przyzwyczaił się jednak do nich. Uważał je teraz za starych przyjaciół. Obserwowali we trójkę niebo, pełni złych przeczuć. Kresen nie wierzył w znaki. Mimo to, choć był już stary, nigdy w życiu nie widział komety, która byłaby choć w połowie tak jasna lub miała taki kolor, straszliwy kolor krwi, płomieni i zmierzchu. Zastanawiał się, czy patrzyły już na taką jego chimery. Były tutaj znacznie dłużej od niego i będą tu nadal stały, gdy jego już od dawna nie będzie. Gdyby kamienne języki umiały mówić. Cóż za głupota. Stał wsparty o mur. W dole fale uderzały z hukiem o brzeg, a pod palcami czuł szorstki czarny kamień. Mówiące chimery i wieszcze znaki na niebie. Jestem stojącym nad grobem do cna z dziecinniałym starcem. Czyżby będąca owocem wieloletnich starań mądrość opuściła go wraz ze zdrowiem i siłą? Był maesterem, uczył się w wielkiej cytadeli starego miasta i tam też otrzymał swój łańcuch. Jak to możliwe, że głowę wypełniały mu przesądy, jakby był ciemnym parobkiem? A jednak... Kometę było już widać nawet za dnia. Z gorących szczelin smoczej góry wznoszącej się za jego plecami buchała jasno-szara para, a wczoraj rankiem biały kruk przyniósł wiadomość z samej cytadeli. Choć z dawna jej oczekiwano, wzbudziła wielki strach. Lato dobiegło końca. Omeny się mnożyły i nie sposób już było ich ignorować. Co to wszystko znaczy? Miał ochotę zawołać. Maesterze Kresenie, mamy gości. Pylos mówił cicho, jakby tylko z najwyższą niechęcią przerywał starcowi medytację. Gdyby wiedział, jakie bzdury wypełniają jego myśli, krzyczałby w niebogłosy. Księżniczka chce zobaczyć białego kruka. Przestrzegający zawsze form Pylos nazywał ją teraz księżniczką, jako że jej pan ojciec był królem. Królem dymiącej skały otoczonej wielkim słonym morzem, niemniej jednak królem. Chcę zobaczyć białego kruka. Jest z nią błazen. Starzec odwrócił twarz od jutrzenki, wspierając się dłonią o wiwernę dla zachowania równowagi. Pomóż mi dojść do krzesła, a potem ich wpuść. Pylos wziął go pod rękę i wprowadził do środka. W młodych latach Kresen był dziarskim piechurem, lecz zbliżał się już 80. dzień jego imienia i nogi miał słabe, a chód niepewny. Przed 2 laty przewrócił się i złamał sobie biodro, które nie zrosło się prawidłowo. W zeszłym roku, gdy zachorował, ze starego miasta przysłano Pylosa, który przybył zaledwie kilka dni przed tym, nim lord Stanis zamknął wyspę. Powiedzieli, że ma mu pomagać w pracy. Kresen znał jednak prawdę. Pylos miał go zastąpić, gdy umrze. Nie miał mu tego za złe. Ktoś będzie musiał zająć jego miejsce. To prędzej, niżby tego pragnął. Pozwoliłby młodszy mężczyzna posadził go za księgami i papierami. Przyprowadź ją. Nie uchodzi kazać damie czekać. Machnął słabo ręką, nakazując Pylosowi się pośpieszyć, choć sam nie był już do tego zdolny. Skórę miał pomarszczoną i usianą plamkami, tak cienką, że dostrzegał pod nią pajęczyny żył i kształt kości. Dłonie strasznie mu się teraz trzęsły, choć kiedyś były tak pewne i zręczne. Gdy Pylos wrócił, dziewczyna przyszła z nim, nieśmiała jak zawsze. Za nią zdążał Błazen, jak zwykle podskakując dziwacznie bokiem i powłócząc nogami. Na głowie miał hełm wykonany ze starego wiadra, zwieńczonego jelenim porożem, z którego zwisały krowie dzwonki. Kiedy skakał, rozbrzmiewały każdy innym głosem. Klangadang, bongadung, ringaling, klong, klong, klong. Kto odwiedza nas tak wcześnie, Pylosie? Zapytał Kresen. To ja i plama, maesterze. Odparła, mrugając powiekami niewinnych, niebieskich oczu. Jej twarz nie należała niestety do urodziwych. Po ojcu odziedziczyła wysuniętą, kwadratową szczękę, po matce fatalne uszy, a do tego szpeciła ją pozostałość po szarej łuszczycy, która omal nie zabrała dziewczynki, kiedy była jeszcze niemowlęciem. Dolną połowę jednego policzka i znaczny fragment szyi pokrywała spękana, łuszcząca się skóra. Mięśnie pod nią były sztywne i martwe, a usiane czarnymi i szarymi plamami ciało, twarde jak kamień. Pylos powiedział, że możemy obejrzeć białego kruka. Zaiste, możecie, odparł Kresen. Jakby kiedykolwiek jej czegoś odmówił. Odmówiono jej już zbyt wielu rzeczy. Na imię miała Shirin. W następny dzień swego imienia ukończy 10 lat i była najsmutniejszym dzieckiem, jakie widział w życiu. Jej smutek jest dla mnie wstydem, pomyślał starzec. To kolejny dowód mojej porażki. Maesterze Pylosie, bądź tak dobry i przynieś go z ptaszarni dla Lady Shirin. Z przyjemnością. Pylos był uprzejmym młodzieńcem. Liczył sobie nie więcej niż 25 lat, lecz zachowywał się z taką powagą, jakby ukończył 60. Gdyby tylko miał w sobie więcej humoru, więcej życia. Tego właśnie było tu potrzeba. Posępne miejsca wymagały radości, nie powagi. A Smocza Skała z całą pewnością była posępna. Samotną cytadelę otaczało burzliwe morskie pustkowie, a za nią czaił się cień dymiącej góry. Maester musiał się udać tam, dokąd mu kazano. Dlatego Kresen przybył tu ze swym panem przed 12 laty. Służył mu dobrze, choć nigdy nie kochał Smoczej Skały i nie czuł się tutaj jak w domu. Ostatnio, gdy budził się z niespokojnych snów, w których zawsze ważną rolę grała kobieta w czerwieni, często nie wiedział, gdzie się znajduje. Błazen odwrócił wytatuowaną w pstrokaty wzór głowę, patrząc na Pylosa, który wspinał się po stromych, żelaznych schodach wiodących do ptaszarni. Zabrzmiały dzwonki. W podmorskiej krainie ptaki mają łuski zamiast piór, rzekł pobrzękując. Wiem to, wiem, tralalem. Nawet jak na błazna plama wyglądał żałośnie. Być może kiedyś potrafił jednym ciętym żartem wywoływać huragany śmiechu, lecz może odebrało mu tę umiejętność, wraz z większością rozumu i wszystkimi wspomnieniami. Był miękki i otyły, dręczyły go drgawki oraz tiki i często gadał od rzeczy. Teraz śmiała się z niego tylko księżniczka i ją jedną obchodziło, czy będzie żył, czy też umrze. Brzydka dziewczynka, żałosny błazen i do towarzystwa maester. Nad taką historią można się tylko rozpłakać. Usiądź przy mnie, dziecko. Kresen przywołał ją skinieniem. Jeszcze za wcześnie na wizyty. Dopiero przed chwilą wzeszło słońce. Miałam złe sny, oznajmiła Shirin. O smokach. Przyszły mnie pożreć. Odkąd maester Kresen sięgał pamięcią, dziecko prześladowały koszmary. Mówiliśmy już o tym, zaczął łagodnym tonem. Smoki nie mogą wrócić do życia. Wykuto je z kamienia, dziecinko. W dawnych czasach nasza wyspa stanowiła najdalej wysuniętą na zachód placówkę wielkich włości waleriańskich. To Walerianie wznieśli tę cytadelę. Dysponowali dawno już przez nas zapomnianymi umiejętnościami kształtowania kamienia. Wszędzie, gdzie dwa mury stykają się pod kątem, zamek musi mieć wieżę. Wymagają tego względy obronne. Walerianie ukształtowali baszty na podobieństwo smoków, by twierdza budziła przerażenie swoim wyglądem. Z tego samego powodu ukoronowali mury tysiącem chimer zamiast zwykłego blankowania. Ujął delikatną, różową rączkę dziewczynki w słabą, pokrytą plamami dłoń i uścisnął ją lekko. Widzisz więc, że nie ma się czego bać. Shirin nie dała się przekonać. A co z tym okropieństwem na niebie? Podsłuchałam, jak Dalla i Matrice rozmawiały przy studni. Dalla mówiła, że słyszała, kiedy kobieta w czerwieni powiedziała mamie, iż to smoczy oddech. Jeśli smoki oddychają, to chyba znaczy, że wracają do życia. Kobieta w czerwieni, pomyślał skwaszony Kresen. Nie wystarcza jej, że wypełniła swym szaleństwem głowę matki. Musi jeszcze zatruć sny córki. Skarci ostro Dalle. Powie jej, żeby nie powtarzała takich bzdur. To tylko kometa, dziecinko. Gwiazda z ogonem, która zgubiła drogę na niebie. Niedługo zniknie i za naszego życia już jej więcej nie zobaczymy. Sama się przekonasz. Skinęła odważnie głową. Matka mówiła, że biały kruk oznacza, że już po lecie. To prawda, pani. Białe kruki przylatują tylko z cytadeli. Palce Kresena powędrowały ku łańcuchowi, który miał na szyi. Każde jego ogniwo wykonano z innego metalu. Symbolizowały różne opanowane przez niego gałęzie wiedzy i razem tworzyły łańcuch Maestera, symbol jego zakonu. Gdy był dumny i młody, nosił go bez wysiłku. Teraz jednak wydawał mu się ciężki, a dotyk metalu nieprzyjemnie chłodził jego skórę. Są większe i inteligentniejsze od innych kruków. Hoduje się je po to, by przenosiły najważniejsze wiadomości. Ten przyniósł nam pismo mówiące, że zebrało się konklawę, które rozważyło meldunki napływające od maesterów z całego królestwa oraz dokonane przez nich pomiary i ogłosiło, iż wielkie lato dobiegło wreszcie końca. Trwało 10 lat, 2 księżyce i 16 dni. Nikt z żyjących nie pamięta równie długiego. Czy zrobi się teraz zimno? Shirin była dzieckiem urodzonym w lecie i nigdy nie zaznała prawdziwego chłodu. Z czasem, wyjaśnił Kresen. Jeśli bogowie będą łaskawi, ześlą nam ciepłą jesień i dobre żniwa, żebyśmy mogli się przygotować do nadchodzącej zimy. Prostaczkowie utrzymywali, że długie lato zapowiada jeszcze dłuższą zimę. Maester nie widział jednak powodu, by straszyć dziecko podobnymi opowieściami. Plama poruszył dzwonkami. W podmorskiej krainie zawsze trwa lato, zaintonował. Syreny noszą we włosach nenymony i tkają suknie ze srebrzystych wodorostów. Wiem to wiem, tralalem. Shirin zachichotała. Chciałabym mieć suknię ze srebrnych wodorostów. W podmorskiej krainie śnieg pada do góry, kontynuował błazen. A deszcz jest suchy jak pieprz. Wiem to wiem, tralalem. Naprawdę spadnie śnieg? Zaciekawiło się dziecko. Naprawdę, potwierdził Kresen. Ale modlę się, by zdarzyło się to dopiero za wiele lat i żeby nie utrzymał się długo. A, wrócił Pylos z ptakiem. Shirin krzyknęła radośnie. Nawet Kresen musiał przyznać, że kruk wygląda imponująco. Był biały jak śnieg i większy od największego jastrzębia, ale lśniące czarne oczy świadczyły, że to niezwyczajny albinos, lecz prawdziwy biały kruk z cytadeli. Chodź, zawołał. Ptak rozpostarł skrzydła, wzbił się w powietrze z głośnym furkotem i wylądował na stole obok maestera. Przyniosę ci śniadanie, zaproponował Pylos. Kresen skinął głową. To jest Lady Shirin, oznajmił krukowi. Ptak uniósł, a potem opuścił jasny łebek, jakby w pokłonie. Lady, zakrakał. Lady. Dziewczynka rozdziawiła usta z wrażenia. Umie mówić. Tylko kilka słów. Mówiłem ci, że to mądre ptaki. Mądry ptak, mądry człowiek, bardzo mądry błazen, odezwał się Plama przy akompaniamencie dzwonków. Oj, bardzo, bardzo mądry błazen. Zaczął śpiewać. Cienie przyszły tańczyć, panie, tańczyć, panie, nucił przeskakując z nogi na nogę. Cienie tu zostaną, panie, zostaną, panie, zostaną, panie. Przy każdym słowie podrzucał głowę z głośnym brzękiem zdobiących poroże dzwonków. Biały kruk zerwał się z wrzaskiem do lotu i przysiadł na żelaznej poręczy schodów wiodących do ptaszarni. Shirin skurczyła się nagle. W kółko to wyśpiewuje. Mówiłam mu, żeby przestał, ale mnie nie słucha. Boję się tej piosenki. Każ mu przestać. Jak miałbym to zrobić? Zastanowił się starzec. Kiedyś mogłem uciszyć go na zawsze, ale teraz? Plama trafił do nich jako chłopiec. Wspominany przez wszystkich z miłością Lord Stefan odnalazł go w Volantis, za wąskim morzem. Król, dawny król Aerys II Targaryen, który w owych dniach nie był jeszcze tak bardzo szalony, wysłał jego lordowską mość na poszukiwanie żony dla księcia Rhaegara, jako że chłopak nie miał sióstr, które mógłby poślubić. Znaleźliśmy nadzwyczajnego błazna. Pisał Stefan do Cressena na 2 tygodnie przed powrotem z bezowocnej misji. To jeszcze chłopiec, ale jest zwinny jak małpka i bystry jak tuzin dworaków. Umie żonglować, opowiada zagadki, zna sztuczki magiczne i potrafi ładnie śpiewać w 4 językach. Wykupiliśmy go z niewoli i mamy nadzieję przywieźć ze sobą. Robert będzie nim zachwycony, a błazen może z czasem nauczy śmiechu nawet Stanisa. Cressen ze smutkiem wspominał ów list. Nikt nie nauczył Stanisa śmiechu, a już zwłaszcza młody Plama. Niespodziewanie rozszalał się sztorm i zatoka rozbitków dowiodła, że słusznie nosi tę nazwę. 2-masztowa galera, władczyni wichrów, rozpadła się w zasięgu wzroku od zamku. 2 najstarsi synowie lorda, stojący na blankach, ujrzeli, jak statek ojca uderza o skały i znika pod wodą. Razem z lordem Stefanem Baratheonem zginęło 100 wioślarzy i marynarzy oraz jego pani żona. Przez długie dni każdy kolejny pływ pokrywał plaże pod końcem burzy nowym stosem rozdętych topielców. Chłopca wyrzuciło na 3 dzień. Maester Cressen zszedł na dół z całą resztą, by pomóc w rozpoznawaniu zwłok. Gdy znaleźli błazna, był nagi. Skórę miał białą, pomarszczoną i oblepioną mokrym piaskiem. Cressen pomyślał, że to kolejny trup. Lecz gdy Jomi złapał nieszczęśnika za kostki, by powlec go do wozu, chłopiec wykaszlnął wodę i usiadł. Jomi aż po kres swych dni przysięgał, że skóra plamy była zimna i mokra. Nikt nigdy nie wyjaśnił, jak to się stało, że błazen przeżył w morzu całe 2 dni. Rybacy opowiadali, że syrena nauczyła go oddychać wodą w zamian za jego nasienie. Plama nie mówił nic. Bystry, dowcipny chłopak, o którym pisał Lord Stefan, nie dotarł do końca burzy. Fale wyrzuciły na brzeg kogoś zupełnie innego. Młodzieńca o zniszczonym ciele i umyśle, który ledwie był w stanie mówić, nie wspominając już o opowiadaniu dowcipów. Jego wygląd nie pozwalał jednak na wątpliwości. W wolnym mieście Volantis panował zwyczaj tatuowania twarzy niewolników i służących, a oblicze chłopaka od szyi aż po włosy pokrywała charakterystyczna dla błaznów czerwono-zielona szachownica. Ten nieszczęśnik jest obłąkany i cierpi ból. Nie przyniesie pożytku nikomu, a już najmniej sobie, zawyrokował stary Sir Herbert, który był wówczas kasztelanem końca burzy. Najlepiej by było podać mu kubek makowego mleka. Bezboleśnie zapadnie w sen i koniec. Pobłogosławiłby was za to, gdyby miał rozum. Cressen nie chciał się jednak na to zgodzić i jego zdanie przeważyło. Nawet dziś, po tak wielu latach, nie potrafił powiedzieć, czy jego sprzeciw wyszedł Plamie na dobre. Cienie przyszły tańczyć, panie, tańczyć, panie, tańczyć, panie, śpiewał błazen, kołysząc głową. Dzwonki dźwięczały. Bong-dong, ring-a-ling, bong-dong. Panie! Zaskrzeczał biały kruk. Panie! 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 Błazen śpiewa, co mu się spodoba, — powiedział Maester zaniepokojonej księżniczce. — Nie powinnaś przejmować się jego słowami. Jutro może sobie przypomnieć inną pieśń i tej już nigdy nie usłyszymy. Lord Stefan napisał — ładnie śpiewa w czterech językach. Do komnaty wszedł Pylos. — Maesterze, wybacz. Zapomniałeś o owsiance — zauważył rozbawiony Kresen. To było zupełnie niepodobne do młodzieńca. — Maesterze, nocą wrócił ser Davos. Mówili o tym w kuchni. Pomyślałem sobie, że zechcesz natychmiast się o tym dowiedzieć. — Davos? Mówisz nocą? Gdzie jest? — U króla. Spędzili razem większą część nocy. Były czasy, gdy lord Stannis obudziłby go bez względu na porę, by wysłuchać jego rady. — Powinien był mnie zawiadomić — poskarżył się Kresen. — Powinien mnie obudzić — puścił dłoń Shireen. — Wybacz, pani. Muszę porozmawiać z twym panem ojcem. — Pylosie, posłuchaj mi ramieniem. W tym zamku jest stanowczo zbyt wiele schodów. Mam wrażenie, że co noc dodają kilka nowych, po to tylko, żeby mi zrobić na złość. Shireen i Plama ruszyli za nimi, lecz dziewczynka szybko się znużyła żółwim tempem starca i pomknęła naprzód. Błazen potruchtał chwiejnym krokiem za nią. Jego krowie dzwonki dźwięczały jak opętane. Schodząc po spiralnych schodach wieży morskiego smoka, Kresen przypomniał sobie po raz kolejny, że zamek to nie miejsce dla ludzi wątłego zdrowia. Lord Stannis przebywał w komnacie malowanego stołu, na szczycie kamiennego bębna, centralnego donżonu Smoczej Skały. Nadano mu tę nazwę dlatego, że podczas burz jego starożytne mury głośno dudniły. Aby tam dotrzeć, musieli minąć galerię, potem środkowy i wewnętrzny mur, których strzegły chimery oraz czarne, żelazne bramy, a wreszcie wdrapać się na schody tak długie, że Kresen nie chciał nawet o nich myśleć. Młodzieńcy pokonywali jednym krokiem po dwa stopnie, lecz dla starca o chorym biodrze każdy stopień stanowił udrękę. Niemniej lord Stannis z pewnością do niego nie zejdzie. Maester pogodził się więc z losem. Cieszył się z tego, że miał chociaż Pylosa do pomocy. Wlokąc się galerią, minęli szereg wysokich, łukowatych okien, za którymi rozciągał się widok na dziedziniec zamkowy, mur kurtynowy oraz leżącą dalej wioskę rybacką. Stojący na dziedzińcu łucznicy ćwiczyli strzelanie do beczek w rytm okrzyków nałożyć, naciągnąć, strzał. Strzały furkotały niczym stado zrywających się do lotu ptaków. Po murach chodzili strażnicy, którzy spoglądali pomiędzy chimerami na obozujące na zewnątrz wojska. Poranne powietrze wypełniał dym z ognisk. 3000 zbrojnych zasiadło do śniadania pod chorągwiami swych lordów. Za rozległym obozem widać było pełne statków kotwicowisko. Żadnej jednostce, która przez ostatnie pół roku zbliżyła się na odległość wzroku do Smoczej Skały, nie pozwolono odpłynąć. Okręt lorda Stannisa, trójpokładowa, 300-wiosłowa wojenna galera Furia, wydawała się niemal mała w porównaniu z niektórymi opasłymi karakami i kogami, które kotwiczyły wokół niej. Pełniący straż pod kamiennym bębnem żołnierze znali maesterów z widzenia i pozwolili im wejść. — Zaczekaj tu — polecił Kresen Pylosowi, gdy już znaleźli się wewnątrz. — Lepiej będzie, jeśli pomówię z nim sam. — To długa wspinaczka, maesterze. Kresen uśmiechnął się. — Myślisz, że o tym zapomniałem? — Wspinałem się na te schody tak często, że znam z nazwy każdy stopień. W połowie drogi pożałował swej decyzji. Zatrzymał się, by odetchnąć i choć na chwilę złagodzić ból biodra. Wtem usłyszał odgłos szurających po kamieniu butów i stanął twarzą w twarz z ser Davosem Sewardem, który schodził na dół. Był to niewysoki mężczyzna o plebejskim pochodzeniu wyraźnie wypisanym na pospolitej twarzy. Miał na sobie wyświechtany zielony płaszcz pokryty plamami z soli i morskiej piany oraz wyblakły od słońca. Pod nim zaś brązowy wams i spodnie, harmonizujące kolorem z oczyma i włosami. Z szyi zwisał mu na rzemyku mieszek z wytartej skóry. Krótką brodę upstrzyły liczne plamki siwizny, a na okaleczonej lewej dłoni miał skórzaną rękawicę. Ujrzawszy Kresena, zatrzymał się natychmiast. — Ser Davosie — odezwał się maester. — Kiedy wróciłeś? — Przed świtem. To moja ulubiona pora. Opowiadano, że nikt nie potrafi kierować statkiem po ciemku nawet w połowie tak dobrze jak Davos Krótkoręki. Nim lord Stannis spasował go na rycerza, był najbardziej osławionym i nieuchwytnym przemytnikiem w całych 7 królestwach. I? Mężczyzna potrząsnął głową. Twe ostrzeżenia okazały się słuszne. Nie powstaną, maesterze. Nie dla niego. Nie darzą go miłością. Nie, pomyślał Cressen. I nigdy go nie pokochają. Jest silny, utalentowany, sprawiedliwy. Zaiste, aż nierozsądnie sprawiedliwy. Ale to nie wystarczy. I tak było zawsze. Rozmawiałeś ze wszystkimi? Ze wszystkimi? Nie. Tylko z tymi, którzy zechcieli mnie przyjąć. Również szlachetnie urodzeni mnie nie miłują. Zawsze pozostanę dla nich cebulowym rycerzem. Zacisnął w pięść okaleczone palce lewej dłoni. Stannis odrąbał mu niegdyś końcówki wszystkich palców poza kciukiem. Dzieliłem się chlebem z Gulianem Słonem i starym Penrosem, a Tartowie zgodzili się spotkać ze mną w Gaju o północy. Pozostali... No cóż, Beric Dondarrion zaginął. Niektórzy mówią, że nie żyje. A Lord Caron jest z Renlim. Zwie się teraz Brisem Pomarańczowym z Tęczowej Gwardii. Tęczowej Gwardii? Renly powołał własną Gwardię Królewską, wyjaśnił były przemytnik. Ale tych 7 nie nosi bieli. Każdy ma własny kolor. Ich lordem dowódcą został Loras Tyrell. To właśnie był pomysł, jaki mógł przyjść do głowy Renliemu Baratheonowi. Nowy, wspaniały zakon rycerski, noszący nowe, przepyszne szaty. Już jako chłopiec uwielbiał jaskrawe kolory i kosztowne tkaniny, a także zabawy. — Patrzcie na mnie! — krzyczał, biegnąc ze śmiechem przez korytarze końca burzy. — Patrzcie na mnie! Jestem smokiem! Patrzcie na mnie! Jestem czarodziejem! Patrzcie!